Bezpieczeństwo sieci społecznościowych. Jak się zabezpieczyć? 7 stycznia 2010, 7:26. Największym zagrożeniem w sieciach społecznościowych jest łatwy dostęp do publikowanych, bez umiaru i na wszelkie tematy, informacji. Rozwijające się bardzo dynamicznie sieci społecznościowe są znakiem naszych czasów. Dostęp do technologii umożliwiających łatwą publikację informacji sprawia jednak, że użytkownicy piszą zbyt wiele. Udostępniane w ten sposób informacje mogą być wykorzystane przez cyberprzestępców do zwiększenia przychodów ze swojej podziemnej działalności. Jednym z podstawowych towarów podziemnej ekonomii cyberprzestępców są adresy e-mail. Jest ich bardzo wiele. Towar ten jest bardzo tani. Sprzedawany masowo. Miliony niesortowanych adresów e-mail przyniesie niecałe $10 przychodu. Dlatego przestępcy szukają sposobów na podniesienie wartości sprzedawanej listy. Jednym z nich jest segmentacja pod względem płci, zainteresowań, branży oraz wielkości firmy, w której dana osoba pracuje, mówi Rick Ferguson, architekt rozwiązań w firmie Trend Micro. Adresy e-mail pozyskiwane masowo za pomocą skanerów sieciowych, zwanych żniwiarkami harvesters, mają niewielką wartość na czarnym rynku. Dopiero połączenie takiej bazy z informacjami pozyskanymi z sieci społecznościowych bardzo podnosi jej wartość, gdyż umożliwia kierowanie spamu do konkretnej grupy odbiorców, np. klientów wybranych usług finansowych. To z kolei podwyższa skuteczność kampanii. Do odpowiedniej segmentacji bazy mogą posłużyć blogi internetowe czy sieci społecznościowe, gdzie ludzie mają tendencję do publikowania zbyt wielu informacji, dodaje Rick Ferguson. Uporządkowana baza odbiorców skojarzonych z konkretnymi usługami może być później wykorzystana do precyzyjnie kierowanej kampanii e-phishingowej, której celem są klienci wybranego banku. Ponieważ celuje się w klientów jednego banku, wzrasta skuteczność ataku, a jednocześnie maleje ryzyko jego przedwczesnego wykrycia. W Polsce zdarzały się już takie ataki, kierowane przeciw klientom kilku banków, wliczając PKO BP Usługa Intelligo, Bank BPH oraz PKO S.A., chociaż nie były jeszcze kojarzone z danymi z serwisów społecznościowych. Ten etap dopiero jest przed nami, rozsiewcy złośliwego oprogramowania, ponieważ dostawcy usług e-mail wyposażyli swoje serwery w skanery antywirusowe. Przesyłanie złośliwego oprogramowania w załącznikach poczty elektronicznej stało się na tyle trudne, że skuteczność akcji rozsiewania malware'u spadła poniżej akceptowalnego poziomu. Odpowiedzią przestępców było wykorzystanie sieci przejętych serwerów i publikacje linków wiodących do spreparowanych stron. Zamiast wysyłania załącznika, przygotowywana jest specjalnie skonstruowana strona, która dystrybuuje złośliwe oprogramowanie. Linki do tej strony są umieszczane w serwisach blogowych, zachęcając do zapoznania się z zawartością. Oczywiście, zamiast reklamowanego filmu czy innej treści, użytkownik znajdzie informacje o konieczności aktualizacji wtyczki Flash. Zamiast nowej wersji popularnej wtyczki pobierze jednak instalator złośliwego oprogramowania, który w następnym etapie ściągnie mnóstwo różnego malware. Wyjaśnia Rick Ferguson. Użytkownik musi jednak jakoś taki link otrzymać. Oprócz masowo wysyłanego spamu, gangi posługują się fałszywymi profilami w usługach mikroblogowych, takich jak na przykład Twitter. Publikowane wiadomości dość skutecznie zachęcają do odwiedzenia różnych stron www. Podaj imię ulubionej postaci filmowej. Od masowo zbieranych adresów poczty elektronicznej, nawet bardzo dokładnie podzielonych pod interesującym cyberprzestępców kontem, znacznie cenniejsze są niedostatecznie zabezpieczone prawdziwe profile, które można przejąć. Posługiwanie się nimi zapewnia większą skuteczność w atakach bazujących na zaufaniu. Najlepszym sposobem na przejęcie tożsamości jest zainfekowanie systemu operacyjnego i instalacja Keylogera. Znacznie prościej jest ukraść konto, wykorzystując opcję odzyskania hasła. Przejęte w ten sposób konto w usłudze, wraz z całą swoją historią, staje się własnością cyberprzestępców, którzy mogą posłużyć się nim do przeprowadzenia masowych ataków, polegających na przykład na rozsiewaniu złośliwego oprogramowania. Opcja resetu hasła występuje w wielu usługach i portalach. Zazwyczaj wymaga udzielenia odpowiedzi na osobiste pytania. Problem z bezpieczeństwem takiej procedury polega na tym, że pytanie to przestało być już osobiste, gdy użytkownik opublikował odpowiedź w sieci społecznościowej, tłumaczy Rick Ferguson. Ponieważ w firmowych portalach self-care również wykorzystuje się odpowiedzi na osobiste pytania, ryzyko związane z ujawnieniem informacji osobistych może obejmować także podatność systemów IT w firmie na atak tą drogą. Aby zmniejszyć ryzyko, firmy powinny bardzo uważnie chronić takie portale, wprowadzając pewne obostrzenia dostępu lub zastosować dwuskładnikową autoryzację, np. za pomocą wiadomości SMS wysłanej na służbowy telefon komórkowy, od łańcuszka do skrzynki. Aby wzmocnić skuteczność niekierowanego ataku, przestępcy analizują słowa, które są zgodne z obecnym trendem i publikują wpisy, które zawierają dane słowa. Do masowej publikacji buduje się infrastrukturę profili, z której skorzysta się w chwili ataku. Im mocniejszy ma być atak, tym więcej warstw trzeba zbudować. Wpis z linkiem, opublikowany za pomocą wielu profili, dotrze do użytkowników. Nadal jest to jednak wiadomość ogólna, niekierowana, przez co charakteryzuje się niezbyt wysoką skutecznością. O wiele skuteczniejszą metodą są personalizowane wiadomości prywatne, docierające do adresata znacznie sprawniej. Rick Ferguson tak opisuje ten mechanizm. Obecnie cyberprzestępcy obserwują na żywo publikowane wpisy, wyciągają z nich informacje o użytkowniku, sprawdzają słowa zwiększające prawdopodobieństwo przeczytania wiadomości i generują wiadomość kierowaną wprost do użytkownika. Gdy trafi do mnie wiadomość prywatna zawierająca interesujące mnie słowo, na przykład prawdopodobnie obejrzę ją, nawet jeśli pochodzi od nieznajomego. Metoda ta jest bardzo sprytna, ale wymaga dotarcia do każdego z użytkowników z osobna. Do sprawnego docierania do szerokiej grupy internautów naraz wykorzystywane są dwa zjawiska powszechne w wirtualnym świecie blogów. Subskrypcje popularnych profili oraz zaufanie, którym czytelnicy darzą twórców. Jak wykorzystać zaufanie? W wirtualnym świecie sieci społecznościowych występują relacje zaufania zbliżone do tych, które tworzą się w świecie rzeczywistym. Jedną z nich jest większe zaufanie do treści publikowanych przez osobę, której dotychczasowe publikacje użytkownik zdążył poznać. Cyberprzestępcy nauczyli się korzystać z takich relacji i wytypowali sporo bardzo popularnych profili Twittera, które były śledzone przez wielu użytkowników. Pierwsze ataki polegały na wysyłaniu wiadomości dzięki sfałszowaniu numeru telefonu komórkowego wysyłającego daną wiadomość. Na taki atak jest podatnych wiele portali blogowych, na przykład polskipinger.pl. Wystarczy poznać numer telefonu danej osoby, czasami jest on publikowany na stronach www, i sfałszować nadawcę wiadomości SMS. Następnym krokiem było przejęcie bardzo popularnych profili przecinek w celu masowego publikowania wiadomości związanych z pornografią oraz nielegalną sprzedażą pewnych farmaceutyków. W styczniu ubiegłego roku przejęto w ten sposób 33 bardzo popularne profile. Podobne ataki wykonano także w innych niż Twitter serwisach. Aby przejąć profile, wykorzystuje się informacje osobiste, ułatwiające reset hasła. Czasami opłaca się nawet instalacja specjalnie przygotowanego keylogera lub dobrze spreparowanych wiadomości phishingowych. Jedna z tych metod prawdopodobnie była użyta do przejęcia konta na Twitterze, prowadzonego przez Guya Kawasaki, bardzo popularnego miłośnika komputerów Mac. Według ostrożnych szacunków, zagrożenie mogło objąć co najmniej 140 tysięcy użytkowników. Złośliwe oprogramowanie było przygotowane dla obu systemów operacyjnych. Microsoft Windows jako fałszywy instalator kodeka w formacie .exe oraz macOS X. Kodek w formie obrazu .dmg. Środek podziemnej komunikacji. Serwisy mikroblogowe są bardzo szybkim środkiem komunikacji, który sprawdza się w wielu sytuacjach. Jest niezwykle powszechny, odbiór wiadomości jest całkowicie anonimowy, ponadto wykrycie twórcy wpisów nie zawsze jest łatwe. Właśnie dlatego cyberprzestępcy wykorzystują fikcyjne profile Twittera np. do kontroli pracy botnetów. Początkowo korzystano z prywatnych kanałów IRC, ale ruch IRC jest obecnie blokowany w wielu firmach. Ponadto, ten rodzaj komunikacji jest już bardzo rzadko wykorzystywany i trudno w nim o anonimowość tych, którzy pobierają informacje z danego serwera IRC. Zamiast wydawania komunikatów w kanałach IRC, czy otwierania szyfrowanego połączenia SSL do farmy serwerów kontrolujących botnet, złośliwe oprogramowanie otwiera standardowe, nieszyfrowane połączenie HTTP do usługi mikroblogowej. Jest to mało podejrzany ruch, który z punktu widzenia administratora wygląda tak, jakby zwykły użytkownik przeglądał coś na popularnym Twitterze. Tymczasem wpis jest pseudolosowym ciągiem znaków, które nie mają nic wspólnego z wiadomościami wpisywanymi przez człowieka. Stanowi zestaw zaszyfrowanych informacji, wykorzystywanych do zarządzania botnetem.